Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj gościem Poranka Wnet jest pan Michał Wójcik, wiceminister sprawiedliwości. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry Państwu.
W minioną niedzielę w wielu miastach Polski odbyły się manifestacje, odbyły się protesty. Protesty przede wszystkim dotyczące postaci jednego z sędziów, Pawła Juszczyszyna. Domagano się przywrócenia Pawła Juszczyszyna do pracy. Dlaczego ta sprawa tak spolaryzowała środowisko sędziowskie?
No, panie redaktor, wszystko ma swoje źródła, wydaje mi się, w kwestii orzeczenia, które wydał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej kilka dni temu.
Z 19 listopada.
Dokładnie, ten wyrok jest kilkanaście dni temu. Ten wyrok jest bardzo różnie czytany. Czyli każdy sobie czyta po swojemu, ale spróbuję na to spojrzeć bardzo obiektywnie, mimo wszystko, chociaż reprezentuję obóz władzy. Przed wyrokiem była wydana opinia Rzecznika Generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, pana Tanczewa. Jeżeli zerknie się w tę opinię, to ona rzeczywiście była bardzo mocna, rzeczywiście
niekorzystna dla nas.
Bardzo niekorzystna, bardzo, bardzo niekorzystna. Natomiast wyrok był bardzo różny z kolei od tej opinii. On był dużo korzystniejszy. Tam trzeba podkreślić przede wszystkim te punkty tego orzeczenia, w których mówiono jasno, że organizacja wymiaru sprawiedliwości w krajach członkowskich Unii Europejskiej należy do każdego kraju osobna, czyli że Unia nie będzie się wtrącała w to.
Tutaj dużą władzę oddano Sądowi Najwyższemu, znaczy całość, jeżeli chodzi
nie
praktycznie.
Oddano. Nie, pani redaktor.
Że Sąd Najwyższy ma...
Ale to było pytanie prejudycjalne, więc sądowi odsyłającemu, a w tym przypadku był to skład Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Trybunał Sprawiedliwości odpowiedział sądowi odsyłającemu, nie całemu Sądowi Najwyższemu. Sądem odsyłającym jest właśnie ta Izba. I Izba podejmie, z tego co wiem, uchwałę w tej sprawie, odnosząc się do wyroku TSUE, chyba 5 grudnia, o ile dobrze pamiętam. Więc to nie jest tak, że TSUE określało jakąś linię, którą będą stosowały sądy polskie, wszystkie sądy powszechne.
Czyli Paweł Juszczyszyn, sędzia z Olsztyna, źle zinterpretował wyrok?
Ależ oczywiście, w ogóle dopuścił się złamania pewnych zasad, które obowiązują od wielu lat, polegającej na tej, że nie wolno podważać statusu innego sędziego. I każdy to powinien wiedzieć, na studiach tego się uczy student. Taki sędzia z określonym doświadczeniem powinien to również wiedzieć, a on to zrobił.
To dlaczego środowisko sędziowskie, między innymi sędziowie Okręgu Olsztyńskiego, tak mocno go bronią? Podjęli także uchwałę w pana sprawie, w pana wypowiedzi, że karanie sędziów pokroju pana Pawła Juszczyszyna to prosta droga do anarchii. Pan powiedział to w TVN24. To jest duża krytyka sędziów Okręgu Olsztyńskiego. Dlaczego tak mocno stoją w jego obronie, skoro złamał prawo?
Ja się wydaje, pani redaktor, jak tak obserwuję to wszystko, co się dzieje w ostatnim czasie, że jest próba całkowitego zablokowania jakiejkolwiek reformy wymiaru sprawiedliwości, dalszej reformy.
Ale do tego dojdzie, bo przecież ci sędziowie z Olsztyna wyraźnie zapowiedzieli, że nie będą opiniować teraz w tej sytuacji nowych kandydatów na sędziów.
To już wcześniej tak było też, bo zgodnie z ustawą opinia nie ma charakteru, nie jest obligatoryjna, znaczy jeżeli nawet nie będzie opinii, nie ma to, nie jest to przeszkodą do tego, żeby osoba była sprawdzana już przez KRS, także wcześniej już takie uchwały były podejmowane, to nie jest żadne nowum, można powiedzieć. Natomiast bardzo ubolewam nad tym, że tego typu uchwały się pojawiają. No, rozumiem, że jak pani redaktor mnie pyta w tej chwili o sprawy dotyczące pana sędziego z Olsztyna, to ja mam przemilczeć to, tak? I powiedzieć, będę milczał minutę. No przecież jestem politykiem, mam prawo wypowiadać na ten temat i to nie jest tak, że nie mogę wypowiadać swojej opinii na temat działań takiej czy innej osoby. A to, że tak to jest interpretowane, ja jeszcze mogę raz powtórzyć. Takie zachowanie pana sędziego jest to prosta droga do anarchii.
Czy jest adekwatna taka decyzja za to, co zrobił pan Paweł Juszczyszyn? Czy to nie jest zbyt mocna kara?
Ale wie pani, nie wiem, jak to się rozwinie, jeżeli chodzi o postępowanie dyscyplinarne, bo na samym końcu zobaczymy, jak sąd dyscyplinarny, jak się odniesie do tej całej sytuacji. Natomiast
sąd dyscyplinarny tak. w jakiej izbie kto to będzie?
To sąd
będzie?
Dyscyplinarny, no bo rzecznik dyscyplinarny, o ile wiem, postawił zarzuty, natomiast teraz będzie sąd dyscyplinarny, czyli sędziowie będą rozstrzygali, czy ostatecznie rzeczywiście doszło do naruszenia tutaj jakichś zasad, przepisów być może, bo tu jest też kwestia artykułu 231, czyli wie pan, kodeksu karnego, czyli przekroczenie określonych uprawnień. Sędziowie też podlegają prawu, tak jak każdy z nas, pani, ja, słuchacze, sędziowie również, nie ma jakiejś odizolowanej
społeczeństwa
grupy.
Czyli to jest twarde stanowisko, że Paweł Juszczyszyn nie miał prawa domagać się listy poparcia.
Nie miał prawa absolutnie podważyć statusu sędziego
ale
innego.
Ale nie o to zapytałam, pani ministrze.
Ale również, no przecież pani redaktor, jest ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa i tam jest przepis, który mówi o tym, że załączniki są niejawne, więc no, to jest tak, jakby ktoś się stawiał ponad władzą ustawodawczą, wykonawczą, ponad prezydentem. No trzeba powiedzieć to jasno. Tak nie powinno być.
To teraz alarm z pierwszej strony Gazety Wyborczej. Sędziowie do więzienia, ale o tym samym pisze też dzisiaj Gazeta Polska codziennie. Sebastian Karleta, pana kolega, wiceminister sprawiedliwości, powiedział tak, że na antenie TVN24, panowie coś tak często chodzą do tego TVN24, powiedział, że sędzia Juszczyszyn bezprawnie przypisuje sobie kompetencje, ale co ważnego, i o tym właśnie piszą niektóre media, że będą może nowy projekt, nowa ustawa, która może dyscyplinować w pewien sposób sędziów, którzy zbyt mocno angażują się w działalność polityczną. Jak pan to skomentuje?
Znaczy ja w tej sprawie, powiem szczerze, nie mam żadnej wiedzy, więc trudno mi tutaj się jakby do tego odnosić. Być może chodziło o to, że wie pani, no, zawsze analizujemy, no, ja się zajmuję sprawą dzieci, analizujemy przepisy non-stop w Ministerstwie Sprawiedliwości, czy można coś udoskonalić, zmienić. Także na wyciąganie jakichś daleko idących wniosków wydaje mi się cokolwiek nie na miejscu.
Pan w swojej pracy przede wszystkim także zajmuje się sprawami dzieci. No i sprawa, o której pisze też dzisiejszy nasz dziennik, a także media się o tym rozpisują. Będzie pan interweniował w sprawie chłopca, który może trafić do adopcji do pary homoseksualistów. Jak wygląda ta sprawa? Dlaczego w ogóle taka adopcja się tam odbywa?
No w ogóle jest dopuszczalna tego rodzaju adopcja, bo są państwa na świecie, w których rzeczywiście pary jednopłciowe mają prawo adoptować dzieci. No, jest porządek prawny zupełnie inny niż w Polsce. Natomiast o sprawie dowiedziałem się z portali społecznościowych. Ludzie po prostu zaczęli pisać do mnie prośby o to, żebym przyjrzał się dokładnie tej sprawie i przyjrzałem się. Wczoraj rozpoczęliśmy takie intensywną współpracę, znaczy nie tyle współpracę, tylko no, podjęliśmy czynności, żeby wyjaśnić przede wszystkim kontakt z resortem spraw zagranicznych, ale także z panem konsulem, żeby wyjaśnić całą sprawę. W artykule, gdzie pojawiały się te różne rzeczy dotyczące całej historii, tam jest też dużo przekłamań i może nie tyle przekłamań, tylko nieścisłości pewnych.
Jakich?
Chodzi tutaj między innymi o kwestię dotyczącą działań konsula. Konsul, z tego co wiem, uczestniczył w postępowaniach, jest człowiekiem otwartym, współpracuje z nami bardzo dobrze i na dzisiaj mogę powiedzieć jedno, że jest według mojej wiedzy pierwszy etap, czyli jest decyzja o tym, że będzie adopcja przed sądem. Sąd podjął taką decyzję brytyjski, natomiast jest jeszcze drugi etap, czyli trzeba umieścić gdzieś dziecko. Na dzisiaj dziecko, według mojej wiedzy, jest umieszczone w rodzinie zastępczej heteroseksualnej. Będziemy się przyglądali bardzo dokładnie tej sprawie. Ja wiem, że to budzi pewne emocje, to jest zrozumiałe. No, wczoraj także i w Polsce orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, kwestia wpisania tak zwanej transkrypcji aktów stanu cywilnego. Chodzi o to, czy mogą być w Polsce wpisywane na przykład dwie kobiety jako rodzice danego dziecka. Wczoraj Naczelny Sąd Administracyjny zdecydowanie odniósł się negatywnie do tego. Także no, to jest coś, z czym my będziemy mieli dzisiaj rzeczywiście pewien problem. Ale konstytucja, polskie przepisy są jednoznacznie zdefiniowane. Natomiast jeżeli chodzi o tą sprawę, ona jest poza granicami naszego kraju, natomiast dziecko no, z krwi jest obywatelem Polski, więc my mamy prawo uczestniczyć, aczkolwiek jest jeden problem bardzo poważny, że całkowitą jurysdykcję w tej sprawie mają sądy brytyjskie. A więc my trochę z takiej pozycji petenta możemy tutaj rozmawiać, prosić, ewentualnie podpowiadać coś, ale tu należy ta sprawa wyłącznie do kompetencji sądów brytyjskich.
Ja jeszcze wrócę do tej sprawy pana Pawła Juszczyszyna, bo podejrzewam, że te protesty, jak to odbyły się teraz, to będą się odbywały także w najbliższym czasie. Państwo się nie obawiają paraliżu sądów?
Nie. I też proszę pamiętać o tym, że w sądach służy Rzeczpospolitej 11 tysięcy sędziów, są też asesorzy, są też asystenci, są też urzędnicy sądowi, pracownicy. I proszę pamiętać, że to jakaś część tylko zdecydowała się rzeczywiście zaprotestować. W czasie tych protestów pojawiały się różne osoby reprezentujące różne środowiska, można powiedzieć taka stała ekipa, która protestuje, ciągle im się coś nie podoba. Mają prawo do tego, bo wie pani, no, jeżeli wszystko jest zgodne z prawem o zgromadzeniach, no to proszę bardzo, no przecież tylko żeby poruszać się w ramach, które są wyznaczone przez prawo, bo sędziemu te ramy określa konstytucja między innymi i przepis, który mówi o tym, że sędzia nie może prowadzić działalności publicznej sprzecznej z niezawisłością swoją, sędziowską, jak również niezależnością sądów. To są te ramy, w jakich sędzia może się poruszać, bo musi zachować bezstronność, musi mieć ten przymiot bezstronności. Jeżeli bym trafił przed oblicze takiego sędziego, to rozumiem, że on jak Temida będzie rozstrzygał taką sprawę. A nie wyobrażam sobie, że kontestuje na ulicy, a potem decyduje się z powodów, nie wiem, jakichś swoich poglądów na takie czy inne rozstrzygnięcie.
No, powiedział pan, że jest pan wiceministrem, ale jest też pan politykiem i komentuje pan to, co się bieżącego dzieje. Jak będzie rozwiązana, albo jak powinna być rozwiązana sprawa prezesa Najwyższej Izby Kontroli, pana Mariana Banasia?
No, rozwiązana powinna być w ten sposób, że pan prezes powinien się podać do dymisji.
Dlaczego?
Dlatego, pani redaktor, że to będzie najlepsze z jego punktu widzenia również, dlatego żeby jak najszybciej rozstrzygnąć tą sprawę przed właściwymi organami, przed prokuraturą, ewentualnie przed sądem. To jest w interesie pana prezesa Banasia. Natomiast taka dyskusja medialna, która się toczy, niech pani zauważy, ona jest zupełnie inna niż w czasie, kiedy jeden z senatorów był kiedyś prezesem Najwyższej Izby Kontroli.
Pan Krzysztof Kwiatkowski.
Dokładnie, miał zarzuty, potem akt oskarżenia był.
Karny.
I proszę zwrócić uwagę, że takiej dyskusji nie było. Jakoś cokolwiek jestem zaskoczony.
My mamy z wiarygodnych informacji ze źródeł, że pan Marian Banaś do dymisji się nie poda. Co wtedy?
Zobaczymy. No, wie pani, konstytucja jest jednoznaczna, określa w sposób sztywny kadencję. Ja wiem, że są spory pomiędzy niektórymi konstytucjonalistami, czy można dokonać jakiejś zmiany w drodze ustawowej. No, ja trudno mi się do tego jakby w tym momencie odnosić. Mówię jeszcze raz, najlepiej by było, gdyby pan prezes się podał jednak do dymisji, żeby
ale
zakończyć
przecież pan Marian Banaś, wcześniej puszczaliśmy fragment, powiedział, że to są wszystko kłamstwa i że on będzie odpowiadał na zarzuty i że nie da sobie narzucić takiej narracji, że będzie się po prostu bronił.
Tak, tylko oczywiście, dlatego powiedziałem, wrócę do tego, co powiedziałem dwie minuty temu. Dla obrony własnego dobrego imienia jest oczywiste, że to jest droga przedstawienia swojego stanowiska przed prokuraturą, ewentualnie przed sądem. Natomiast pamiętajmy, że w tle pojawia się również funkcja niezwykle ważna. Jest to jeden z najważniejszych organów konstytucyjnych. Prezes Najwyższej Izby Kontroli. To nie chodzi o konkretną osobę, tylko konkretną funkcję.
Ale to co zawiodło, panie ministrze, w takiej sytuacji? Bo te informacje były już od miesięcy sprawdzane. To co zawiodło, że jednak mimo wszystko pan Marian Banaś został tym szefem NIK-u?
Panie, trudno mi powiedzieć w tym momencie. No, nie mogę się odnieść do tego, bo ja nie znam dokumentacji, nie znam także raportu CBA, więc...
A załóżmy, że pan Marian Banaś zostanie oczyszczony z tych wszystkich zarzutów, a funkcji już mu nikt nie przywróci. Podobnie było z Romualdem Szeremietiewem. Bardzo broni pana Mariana Banasia. I co pan na to?
Mówię jeszcze raz, pani redaktor, że nie mam wiedzy na temat raportu, który został przedstawiony
nikt
przez...
Nikt nie ma wiedzy.
Ma wiedzę, znaczy, no mają służbę wiedzę, no, ma pan premier wiedzę i zapewne prokuratura będzie miała wiedzę. Poczekajmy na działania prokuratury,
no właśnie,
będziemy wiedzieli coś więcej.
Tak, i tutaj dochodzimy do tego punktu, o którym chciałam z panem jeszcze porozmawiać, do prokuratury regionalnej w Białymstoku i wpłynęło zawiadomienie od CBA i od głównego inspektoratu w informacji finansowej. Dlaczego Białystok? Dlaczego nie Warszawa, nie Kraków? Jaka jest właściwość miejscowa albo rzeczowa?
Nie wiem w tym momencie. Dlaczego do Białystoku? Do Białegostoku, tak? Wpłynęło, trudno im powiedzieć, jaki jest powód. No czasami to są względy ekonomiki pewnej. Trudno im powiedzieć w tym momencie.
No, ale jakąś właściwością musieli się przedstawiciele CBA czy GIF-u kierować, jak pan sądzi, czym?
Naprawdę trudno mi powiedzieć tutaj, wypowiadać się za prokuraturę w tym zakresie. No, zdarza się, że sprawy są rozstrzygane w różnych miejscach, w różnych, różne sprawy w różnych prokuraturach. Różne względy o tym decydują, tak jak mówię, czasami ekonomika procesu, różne inne sprawy. No, trudno mi tutaj się wypowiadać za prokuraturę.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Wiem, że pan Michał Wójcik się spieszy i ma dużo dzisiaj zajęć. Bardzo dziękuję. Wiceminister Sprawiedliwości, pan Michał
Wójcik.
Sprawa
między innymi tego dziecka, prawda?
Jedzie pan w tej sprawie?
Znaczy, dostałem propozycję wyjazdu w tej sprawie również. Rozmawiałem wczoraj z Rzecznikiem Praw Dziecka, ale nie wiem, czy zmieni to bardziej jakby tą sytuację. Trzeba tutaj na miejscu zrobić wszystko, co w naszej mocy i to, co do czego jesteśmy uprawnieni zgodnie z przepisami, bo mówię jeszcze raz, my bardziej z pozycji petenta występujemy jako państwo. Nie ma tutaj jakiegoś takiego punktu zaczepienia i to też chciałbym bardzo wyraźnie powiedzieć.
A to jeszcze jedno pytanie już naprawdę na koniec. Nie wiem, czy pan śledzi, znaczy na pewno pan śledzi takie rzeczy. Arkadiusz B. to jest człowiek, który został aresztowany za wyłudzenia związane z mafią VAT-owską, między innymi właśnie w Ministerstwie Finansów przez ostatnie wiele, wiele lat współpracował. Pojawiła się informacja i na Wirtualnej Polsce i w mediach, że przez jakiś okres czasu, przez niecały rok czy kilka miesięcy był w jednej spółce z szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, panem Piotrem Pogonowskim. Czy taka relacja, czy taka zażyłość jest akceptowalna, czy to jest dopuszczalne, czy to jest naganne?
Ale wie pani, no nie będę się odnosił do medialnych informacji.
Jeżeli z KRS-u wynika.
Jeżeli będę miał dokument, to będę się odnosił. No trudno mi się odnosić do czegoś, gdzie nie mam wiedzy. No pani redaktor mnie pytał o sprawę. A wie pani, no media dzisiaj mają to do siebie, że skala manipulacji różnego rodzaju...
Ale to nie jest manipulacja, do tego się odnosił.
Być może nie. Natomiast wie pani, no trudno mi się odnosić do sprawy, o której nie mam żadnej wiedzy, tak?
Nie wie pan nic na temat pana Arkadiusza B., jego aresztowania, jego wyłudzeniach VAT-u na wiele milionów w Ministerstwie Finansów.
Nie mam takiej wiedzy.
To może następnym razem uda nam się na ten temat porozmawiać. Michał Wójcik, wiceminister sprawiedliwości, bardzo dziękuję za rozmowę. Godzina 8:31, a my słuchamy teraz, no właśnie, Limbowski i Kino Nocne. Poranek Wnet trwa, a my czekamy, drodzy państwo, na panią Monikę Florek-Mostowską, publicystkę, wiceprezesa Pallotyńskiej Fundacji Misyjnej Salvati.pl. Już za kilka chwil porozmawiamy o tym, co dzieje się w Burkina Faso, a czekając, posłuchajmy sobie Koopera. To jest Natalia Niemen, Justyna Reczeniedzi i ten utwór skomponował Marcin Nierubiec i w trakcie, jak przyjdzie nasz gość, to my będziemy za chwilkę rozmawiać. I już nasz gość, a to jednak nie posłuchamy teraz utworu, nasz gość właśnie wchodzi. Tak, zapraszamy. Bardzo serdecznie witamy. Dzień dobry pani. Witam bardzo serdecznie. Pani Monika Florek-Mostowska, publicystka, jeszcze raz wiceprezes Pallotyńskiej Fundacji Misyjnej Salvati.pl. Dzień dobry pani.
Dzień dobry, witam serdecznie.
No to może zacznijmy od tego, bo wiem, że pani niedawno wróciła z Burkina Faso. Wiemy także o tym, że tam pogłębia się kryzys humanitarny. Jak sytuacja wygląda dzisiaj?
Sytuacja nie wygląda dobrze w pewnych częściach Burkina Faso, zwłaszcza na północy, no i na wschodzie kraju. W niedzielę, podczas nabożeństwa chrześcijańskiego, protestanckiego, miał miejsce zamach, zginęło 14 osób, w tym dzieci. Także to pod tym względem sytuacja jest niebezpieczna. Natomiast stolica, jeszcze w tej chwili w stolicy nic się nie dzieje takiego niepokojącego. Natomiast no, w całym kraju ludzie są bardzo zdeprymowani. Robiąc, widać to na przykład podczas robienia zakupów gdzieś tam na targach, że ceny są bardzo wysokie, bo ludzie chcą jakby na zapas, nie wiedzą co będzie jutro, więc jakby na zapas chcą zarobić i stąd czuć ten niepokój i niepokój w sercach ludzi przede wszystkim. Nie czują się tam pewnie.
Pani była tam, żeby, rozumiem, pomagać tym, którzy tej pomocy potrzebują. Czy była pani także na Kongresie Miłosierdzia Bożego?
Byłam na Kongresie Miłosierdzia Bożego, a także jako przedstawiciel fundacji, żeby rozejrzeć się, co tak naprawdę jest potrzebne i z jakimi projektami można w Burkina Faso, z projektami pomocowymi można wystartować, mówiąc kolokwialnie. Kongres Miłosierdzia Bożego to już jest bardzo wielkie i znaczące wydarzenie nie tylko dla Burkina Faso, ale dla całej Afryki i dla świata. I fakt, że odbył się w jednym z najbiedniejszych krajów Afryki, jest bardzo znaczący. Dobre też było to, że relacje między Kościołem a politykami w Burkina Faso są bardzo dobre. Stąd na kongresie też byli obecni przedstawiciele władz. Na końcowym nabożeństwie był obecny premier, ministrowie, minister spraw wewnętrznych między innymi, mer Ouagadougou, także pierwsza dama. I na niektórych konferencjach też w miarę, jak im pozwalał czas, też byli obecni. I arcybiskup Ouagadougou mówił, że to bardzo dobrze, że też to wołanie słyszeli politycy. Na końcowym nabożeństwie bardzo mocno wybrzmiały słowa legata papieskiego, specjalnego wysłannika papieża Franciszka, kardynała Diedone Zapalaingi, który mówił wprost, że porzućcie nielegalnie posiadaną broń. Skończmy z tym. Bo to jest przyczyna. No, handel bronią, to nielegalne posiadanie broni jednak powoduje, że ludzie sięgają po nią. Jeśli chodzi o takie relacje między muzułmanami, no jest to państwo muzułmańskie w 60%, a chrześcijanami, czy też tymi wyznawcami religii naturalnej, animizmu, nie ma żadnych animozji. Oni normalnie żyją po sąsiedzku, nic się nie dzieje. Natomiast jeśli chodzi o te zamachy islamistów, no to są to kwestie polityczne.
Powiedziała pani na samym początku o tym, że w miniony weekend, w minioną niedzielę 14 osób zginęło właśnie w ataku na kościół protestancki, na kościół chrześcijański. Mówi pani z drugiej strony, że te relacje wyglądają dosyć dobrze. To gdzie jest podłoże tego konfliktu? Tylko polityka?
Tylko polityka. Konflikty religijne, religie zazwyczaj są wmontowywane w bardzo sprytny sposób przez politykę, po to, żeby wykorzystywać osoby wierzące. No jest to bardzo podatny grunt.
Kto kogo chce skłócić tam w Burkina Faso i w stolicy w Ouagadougou?
Cała Afryka jest być może w czyimś interesie politycznym, żeby w Afryce był niepokój w państwach afrykańskich, żeby to podtrzymywać, żeby były niestabilne rządy, bo to pomaga korzystać z tych dóbr, które się znajdują w Afryce. To pozwala pozyskiwać mieszkańców Afryki jako tanią siłę roboczą. To pozwala też eksportować do Afryki rzeczy, które są niepotrzebne tutaj w Europie bardzo często.
Jakie te bogactwa posiada Burkina Faso?
Burkina Faso, no właśnie sama Burkina Faso nie bardzo posiada bogactwa naturalne. W tej chwili jest pora sucha, która będzie trwała jeszcze przez kolejne kilka miesięcy, więc bardzo trudno jest uprawiać tamtą ziemię rolnikom. W zasadzie ona jest spękana, twarda, że trudno wbić gwóźdź i w tej chwili życie jest tam bardzo trudne. Natomiast no mówię globalnie o Afryce, na przykład o Demokratycznej Republice Konga, czy wielu innych krajach afrykańskich, gdzie są te bogactwa, na przykład koltan, który jest pozyskiwany do produkcji telefonów komórkowych, czy układów scalonych w komputerach.
Warto też przypomnieć historię, bo przecież niepodległość Burkina Faso to są lata współczesne, to jest 1960 rok, kiedy ta niepodległość została oficjalnie ogłoszona i Francja przestała, no właśnie, czy Francja przestała mieć tam tak duże wpływy, jak miała wcześniej, czy jednak ten język francuski obowiązujący, a także te zależności są widoczne?
Język francuski jest obowiązujący. To, co na kongresie Miłosierdzia też bardzo wybrzmiewało mocno w takich panelach, konferencjach dotyczących życia społecznego, to właśnie to, że państwa afrykańskie są niestabilne, że jest korupcja, nie ma silnej władzy. I jest taki teolog już nieżyjący, Jean-Marc Ella, to jest teolog kameruński, jezuita, który pisał o tych relacjach afrykańskich i o ewangelizacji Afryki, że dla Afrykańczyków zbawienie to jest zbawienie od ich nędzy, od ich ubóstwa, od ich niestabilności. I oni w religii też widzą taki ratunek bardzo namacalny, taki doczesny. I on też zauważa, że te relacje kolonizatorów, kolonizatorzy Afrykańczycy zostały przejęte teraz przez te warstwy rządzące Afryki, czyli władze w wielu państwach afrykańskich, czy też osoby, które mają jakieś stanowiska, mają do tych najuboższych stosunek taki jak kolonizatorzy, czyli zatrudniają ich za bardzo niskie pensje, wykorzystują, pozbawiają ich praw. Także no tak wygląda w tej sytuacja w państwach afrykańskich. Stąd Kongres Bożego Miłosierdzia, on może tak, sam tytuł brzmi bardzo religijnie, ale tak naprawdę dotyka ona najgłębszej warstwy społecznej.
Jak rozmawiamy o tych, którzy stoją na czele Burkina Faso, tak jak pani powiedziała, że można ich trochę porównać do kolonizatorów, to są głównie wyznawcy islamu, czy chrześcijanie też mogą tam piastować funkcje w ogóle jakieś publiczne, społeczne, czy jest swoistego rodzaju zakaz? Może nie pisane,
nie ma czegoś takiego. Ja mówię ogólnie o Afryce, o wielu państwach afrykańskich. Nie akurat o Burkina Faso, że tam władza w jakiś szczególny sposób wykorzystuje. To jest po prostu taka mentalność mieszkańców Afryki w tej chwili. Dlatego oni potrzebują katolickiej nauki społecznej. Oni potrzebują takiego wsparcia intelektualnego i merytorycznego, jeśli chodzi o relacje społeczne, relacje w pracy, relacje obywatelskie. Bo tego tak naprawdę tam brakuje. I edukacja na tym polu, pokazywanie im, że każdy człowiek ma swoją godność.
Czyli nie ma
tylko
ograniczeń ze względu na wiarę w dostępie do funkcji publicznej?
Nie. Z tego, co wiem, nie jestem specjalistą od Burkina Faso, ale z tego, co wiem, to nie ma takiego.
A jakie było przyjęcie tego kongresu przez mieszkańców?
Bardzo, bardzo dobre, emocjonalne, ponieważ Afrykańczycy, mieszkańcy Burkina Faso też bardzo są otwarci na religię. No i właśnie chrześcijaństwo, Zbawiciel, to zbawienie kojarzy im się bardzo mocno z tym, że z szansą na lepsze życie. Poza tym traktują niezwykle tak emocjonalnie, relacyjnie. Tam są ważne relacje. Więc też na przykład relikwie siostry Faustyny, które tam zostały dostarczone przez siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, zostały wprowadzone podczas kongresu. Uczestnicy kongresu robili sobie zdjęcia jak ze znajomym, czy z przyjacielem, z tym relikwiarzem, czy z obrazem Jezusa Miłosiernego, robią sobie takie zdjęcia jak ze znajomymi. To pokazuje ich emocjonalność i fakt, że religijność jest dla nich czymś takim codziennym. To nie wiąże się tylko z taką sferą nabożeństw, że idą do kościoła, się modlą, wychodzą, ale że to jest część ich codzienności, że Jezus Miłosierny czy Faustyna to są ich przyjaciele.
No i także ze strony Światowego Programu Żywnościowego w Burkina Faso cały czas płyną apele, żeby ta pomoc, no nadzwyczajne finansowanie w wysokości na przykład 150 milionów dolarów w celu uniknięcia katastrofy jest potrzebna. Mówi Enrico Piano, właśnie szef takiej placówki żywnościowej. Rozumiem, że potrzeby są ogromne.
Potrzeby są ogromne, bo w porze suchej rzeczywiście Burkina Faso jest krajem bez dostępu do morza. W tej chwili jest naprawdę kawałkiem wyschniętego lądu. Też tam polscy misjonarze pallotyni, którzy tam pracują od roku, będą budować studnie. Na przykładzie Burkina Faso i działalności pallotyńskich misjonarzy widać bardzo mocno, jak chrześcijaństwo niesie cywilizację. Tak jak kiedyś było w Europie w średniowieczu, tak teraz widać, że jadą misjonarze, będą ich zamysłem jest budowanie sanktuarium Miłosierdzia Bożego i szerzenie tego, z czym miłosierdzie się wiąże, czyli i kultu, i katolickiej nauki społecznej. Ale też powstanie studnia, powstanie szkoła, bo już jest w planach. Czyli powstanie cała infrastruktura, która pozwoli miejscowym ludziom żyć i podniesie ich poziom życia na wyżej.
Bardzo dziękuję. Pani Monika Florek-Mostowska, publicystka, wiceprezes Pallotyńskiej Fundacji Misyjnej Salwati, była gościem Poranka Wnet. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
8:48. My teraz, drodzy państwo, zapowiadany utwór wcześniej, koopera Natalia Niemen, Justyna Reczeniedi i Marcin Nierubiec, malowany, wzorowany oczywiście na legendarnym utworze Stanisława Moniuszko, Prząśniczka, a my za kilka chwil dzwonimy do... No właśnie, niech państwo zostaną z nami.